Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziewiętnastego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Restrykcje nałożone na arcybiskupa Peca w 2002 roku nie ulegną zmianie. Zapewnił dziś rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Oświadczenie księdza Lombardiego na ten temat to jedna z głównych wiadomości watykańskich, o których powiemy już za chwilę. Nadamy też rozmowę księdza Tadeusza Cieślaka z mianowanym dziś arcybiskupem Rygi, księdzem Zbigniewem Stankiewiczem, a na zakończenie refleksja księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. Biskupom przybyłem z wizytą ad limina z Brazylii. Papież mówił o powierzonej im funkcji nauczania, uświęcania i kierowania Kościołem. Spotkał się z ich kolejną grupą, tym razem z drugiego regionu wschodniego. Zachęcił, by śmiało nauczali prawdy, w którą ma się wierzyć i którą należy żyć, przedstawiając ją w autentycznej formie.
Pomagajcie wiernym powierzonym waszej piecze pasterskiej odkrywać radość wiary. Ufajcie łasce i umiejcie wzbudzać tę ufność wśród waszego ludu, aby wiara była zawsze strzeżona, broniona i przekazywana w swej czystości i nieskazitelności. Macie zadbać, by liturgia była naprawdę objawieniem tajemnicy, czyli wyrazem autentycznej natury Kościoła, który czynnie czci Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Ze wszystkich wymogów waszej posługi najważniejsza jest odpowiedzialność za sprawowanie Eucharystii, zapewnianie wiernym dostępu do stołu Pańskiego, zwłaszcza w niedzielę. Powierzona wam funkcja uświęcania wymaga ponadto, byście popierali i animowali modlitwę w mieście ludzkim, często niespokojnym, hałaśliwym i zapominającym o Bogu. Macie tworzyć miejsce i okazje do modlitwy, gdzie w ciszy, w słuchaniu się w głos Boga, modlitwie osobistej i wspólnotowej człowiek mógłby spotkać i żywo doświadczyć Jezusa Chrystusa, który objawia autentyczne oblicze Ojca.
Pełniąc funkcję prowadzenia ludu Bożego, wskazał papież, biskupi mają dbać o jedność wewnątrz wspólnot diecezjalnych oraz ich komunię wiary i miłości z następcą Piotra i z całym Kościołem. Dlatego winni stale wzbudzać u wiernych poczucie przynależności do Kościoła i radości z braterskiej wspólnoty.
Mówienie o rehabilitacji w przypadku arcybiskupa Juliusza Peca jest pozbawione podstaw, oświadczył watykański rzecznik. Ksiądz Federico Lombardi odniósł się w ten sposób do informacji prasowych o rzekomym zniesieniu wobec byłego metropolity poznańskiego restrykcji nałożonych nań w 2002 roku. Arcybiskup Pec zrezygnował wówczas z pełnionego urzędu w wyniku ujawnionego przez media skandalu z molestowaniem seksualnym seminarzystów. Oprócz przyjęcia dymisji, Stolica Apostolska zaleciła ograniczenie mu możliwości przewodniczenia publicznym nabożeństwom.
Doniesienia polskich mediów o rzekomym cofnięciu watykańskich restrykcji chętnie podchwyciły zagraniczne, zwłaszcza włoskie agencje i gazety, w niektórych przypadkach dopisując wręcz sprawie arcybiskupa Peca kategorię pedofilia. Jak wyjaśnił ksiądz Lombardi, słynny list kongregacji do spraw biskupów, na który powoływała się prasa, dotyczył sprawy jednostkowej. Jak czytamy, chodziło wyłącznie o ewentualne zezwolenie na przewodniczenie publicznym nabożeństwom, oczywiście po uprzedniej zgodzie ordynariusza, w kontekście zaproszenia otrzymanego przez arcybiskupa Peca od jednego z proboszczów. A zatem, jak zapewnił watykański rzecznik, zasady i restrykcje ustalone w 2002 roku i wciąż pozostające w mocy nie ulegną zmianie. Włoski jezuita zdementował także prasowe spekulacje na temat ewentualnej dymisji obecnego metropolity poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Kardynał sekretarz stanu przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny w związku z katastrofalną powodzią na południu Francji, największą od 180 lat. Najbardziej poszkodowany jest departament Var, leżący między Marsylią i Niceą. W ubiegły wtorek w ciągu jednego dnia spadło tam tyle deszczu, ile zazwyczaj w ciągu pół roku. W wyniku kataklizmu życie straciło 25 osób. Kolejnych 13 uważa się za zaginione. Ojciec Święty zapewnia o modlitwie za zmarłych. Apeluje też o solidarność z poszkodowanymi. przedstawiciel łotewskiej Polonii będzie arcybiskupem Rygi. Ojciec Święty przyjął rezygnację z tej funkcji, złożoną ze względu na wiek, przez 79-letniego kardynała Janisa Pujatsa. Na jego miejsce papież mianował 55-letniego księdza Zbigniewa Stankiewicza. Był on dotychczas ojcem duchownym ryskiego seminarium i dyrektorem działającego w stolicy Łotwy Wyższego Instytutu Nauk Religijnych.
Ksiądz Stankiewicz pochodzi z diecezji jełgawskiej w środkowej części Łotwy. Ukończył Politechnikę Ryską, a następnie pracował w tamtejszej stoczni i jednym z banków. Był także zastępcą prezesa Związku Polaków na Łotwie. W 1990 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i w 6 lat później został wyświęcony na kapłana dla archidiecezji ryskiej. Po okresie praktyki duszpasterskiej podjął na nowo studia, tym razem na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które ukończył w 2008 roku doktoratem z teologii fundamentalnej, po czym powrócił na Łotwę. Księdza arcybiskupa zapytaliśmy, jak przyjął papieską nominację.
Z głębokim wzruszeniem, bo dostałem list papieski, będąc w kaplicy, i zwróciłem się do Pana, pytając się, co mam z tym zrobić. Widziałem, że mam głęboki pokój w sercu. Miałem to w pamięci, że przez ostatnie przynajmniej pół roku modliłem się o wolę Bożą co do właśnie tych nominacji naszych dwóch nowych biskupów, których czekaliśmy. I wiem, że bardzo wiele osób się też modliło o to, moich znajomych. No i ta odpowiedź taka, która w moim sercu była, że no modliłeś się, no to wiesz, że to jest ta odpowiedź Boża i że to jest wola Kościoła, bo ja tego nie szukałem. Przez Kościół Pan Bóg wybiera i powołuje. I dlatego w tej sytuacji nic nie pozostaje innego, jak powiedzieć tak, bo chcę spełniać wolę Bożą.
Czy nominacja na arcybiskupa kapłana o polskim pochodzeniu wskazuje na jakieś nowe wyzwania Kościoła na Łotwie?
Tak, to dla mnie ma znaczenie, bo jestem świadom moich korzeni i to mi mówi o tym, że Kościół na Łotwie też się zmienia, że staje się coraz bardziej uniwersalny, ja bym powiedział. Ogarnia wszystkich mieszkających na Łotwie. Że właśnie w tym się przejawia katolickość Kościoła, że to nie jest Kościół tylko Łotyszów, ale wszystkich. To wyzwanie jest ogarnąć bardziej opieką duszpasterską wszystkie inne narodowości mieszkające na Łotwie. Takie wyjście im naprzeciw. Na przykład na dzień dzisiejszy, owszem, jest duszpasterstwo pośród Rosjan, ale myślę, że tam jeszcze dużo można zrobić więcej.
Czy to oznacza, że Kościół na Łotwie mógłby bardziej współpracować z Kościołem w Polsce?
Na pewno. Myślę, że tutaj są niewykorzystane możliwości. W tej chwili już jest ta współpraca, bo na przykład najwięcej księży z zagranicy na Łotwie właśnie są księżmi z Polski. Ale ponieważ nadal jest dotkliwy brak kapłanów, to myślę, że to po uzgodnieniu oczywiście z innymi biskupami i z klerem na Łotwie, myślę, to mógłby być jeden z pierwszych kroków. Zwrócenie się do biskupów w Polsce z prośbą o przysłanie przynajmniej kilku kapłanów. Bo naprawdę nasze potrzeby są niezaspokojone. Mamy dużo, szczerze mówiąc, dziur w duszpasterstwie z powodu braku kapłanów.
Jakie są konkretne potrzeby Kościoła na Łotwie?
Pierwsze wyzwanie to rzeczywiście mieć przynajmniej kilka kapłanów więcej, bo w tej chwili na przykład już sam fakt, że nasz ksiądz kardynał praktycznie spełnia obowiązki wikariusza również przy kościele katedralnym po śmierci kanclerza. Codziennie tam odprawia mszę świętą, spowiada, trzeba by było kogoś tam jeszcze. Potem mamy duże wyzwanie pracy w ogóle ze społeczeństwem, z elitami, bo właśnie ten brak kapłanów i to, że ci księża, których byłoby stać na to, są tak zajęci tymi bieżącymi obowiązkami, że niestety nie mają możliwości zajęcia się tym.
A gdy chodzi o współpracę ze świeckimi, ma ksiądz arcybiskup jakieś plany?
Na pewno chcę ich dać im więcej miejsca niż dotychczas oni mieli. Konkretnej posłudze już w strukturach Kościoła i na przykład też w kurii. W dziedzinie na przykład zarządzania ekonomią Kościoła, ale nie tylko. Bo w ciągu tych ostatnich 2 lat, od kiedy wróciłem ze studiów w Rzymie, No, poznałem dobrą grupę świeckich, którzy są dobrze wykształceni, każdy w swojej dziedzinie i którzy mają naprawdę duży potencjał w sobie i mają serce, które jest zatroskane o dobro Kościoła i którzy chcą na miarę swoich możliwości służyć Kościołowi. I bardzo dużo już z ich pomocy skorzystałem. Chcę to rozwinąć jeszcze bardziej.
Czy dysponujecie już gotowym zapleczem do pracy duszpasterskiej? Mam tu na myśli świątynię, ale też tłumaczenia ksiąg liturgicznych czy innych tekstów kościelnych.
U nas nasz ksiądz kardynał Janis Pujac wykonał olbrzymią, niesamowitą robotę w ciągu tych 20 lat swojej posługi. On praktycznie pobudował prawie we wszystkich miejscach, gdzie był dotkliwy brak świątyń, on wybudował te świątynie. I ten proces praktycznie już się kończy. Teraz na pewno priorytetem jest formacja, czyli napełnienie tych kościołów świadomymi wierzącymi. I tutaj wiadomo, że wydawanie ksiąg różnego rodzaju, na przykład materiały II Soboru Watykańskiego, dotychczas jeszcze nie mamy ich po łotewsku. To jest wielki priorytet. Potem nie mamy brewiarza, nawet dla świeckich. I nie mamy tłumaczenia Pisma Świętego na łotewski w katolickim wydaniu, Starego Testamentu przynajmniej. Tutaj jest sporo takich potrzeb gorących, bo widzę naprawdę, jak świeccy pragną też modlić się liturgię godzin. I mamy sporo różnych zgromadzeń zakonnych i oni tego chcą i księża też, każdy korzysta z brewiarza w innym języku. Jest może potrzeb, ale na pewno te są sprawy priorytetowe. I potem no, chociażby te materiały soboru albo jakieś podstawowe dokumenty magisterium Kościoła są potrzebne do pracy naukowej. To też trzeba rozwijać, bo w sumie to w ciągu ostatnich 2 lat miałem te 2 obowiązki. Jeden to byłem ojciec duchownym w seminarium duchownym, ale drugi to byłem dyrektorem Wyższego Instytutu Nauk Religioznawczych w Rydze. I tutaj było mnóstwo pracy, żeby uratować finansowo ten instytut i żeby jakoś zachować i rozwinąć te programy studiów, które były.
Dziękuję bardzo. Mówił arcybiskup nominat Zbigniew Stankiewicz.
Okruchy Ewangelii.
Ty za kogo uważasz Syna Człowieczego?
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Gdy raz modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela. Inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza, Syna Bożego. Ewangeliści odnotowują, że wszystkie ważniejsze wydarzenia z działalności Jezusa poprzedzone były całonocnym czuwaniem na modlitwie. Tak było w przypadku, kiedy rozpoczynał swoją działalność publiczną, kiedy miał wybrać swoich uczniów, kiedy rozmnażał chleb na pustyni, kiedy na górze Tabor miał się objawić w chwale. Podkreślenie przez Ewangelistę, że Jezus modlił się całą noc, wskazuje na to, że i tym razem ma coś bardzo ważnego do zakomunikowania. Pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, jest pytaniem o istotę misji Jezusa i o Jego tożsamość. Upłynęło już sporo czasu, od kiedy Jezus rozpoczął publiczną działalność. Uczniowie mieli zatem wiele okazji, aby przysłuchać się temu, co mówiono na temat Mistrza. Niezliczona ilość nadzwyczajnych znaków i cudów dokonanych przez Jezusa wzbudzała w mieszkańcach Palestyny szereg pytań. Kimże On jest, pytali, kiedy rozmnażał chleby na pustyni, kiedy wskrzesił zmarłego młodzieńca z Naim, dziewczynkę, do której mówił Talita Kum, i Łazarza, kiedy uciszył burzę na Morzu Galilejskim, kiedy uzdrawiał chorych i kalekich. Ci, którzy na swojej drodze życia spotkali Jezusa, wyczuwali w Nim coś, czego nie dawało się wyjaśnić po ludzku. Zwykły człowiek nie byłby w stanie dokonać tego, czego Ty dokonujesz, mówili do Niego nawet faryzeusze. W odpowiedzi na postawione pytanie uczniowie relacjonują: jedni uważają Cię za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za któregoś z dawnych proroków, który zmartwychwstał. Ale ta odpowiedź nie zadowalała Jezusa. Nie oddawała ona prawdy o Nim i o Jego zbawczej misji. Ludzie wprawdzie dostrzegali w Nim kogoś nadzwyczajnego, podziwiali Jego moc i potęgę, ale wydaje się, że nie rozumieli i nie rozpoznawali jeszcze Jego mesjańskiej misji, która przecież niebawem miała się zakończyć w Jerozolimie. Niewątpliwie trudno im było uwierzyć, że to sam Bóg poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa mógł stanąć pośród nich. Stąd, choć przez wielu był postrzegany jako ktoś wyjątkowy, widzieli w nim raczej kogoś z przeszłości, podczas gdy on był zapowiedzią nowych rzeczy. Po ludzku sądząc, Jezus mógł czuć się zawiedziony krótkowzrocznością wielu swoich słuchaczy. Jego nadzieja na inną odpowiedź spoczywa więc na uczniach. Dlatego to samo pytanie kieruje i do nich: wy za kogo uważacie Syna Człowieczego? Nie pozostawia tym samym cienia wątpliwości, że chce, aby uczniowie byli w pełni świadomi Jego mesjańskiej misji. W imieniu uczniów odpowiada Piotr. To, co powie, jest prawdziwym wyznaniem wiary. Jest odpowiedzią, jakiej oczekiwał Jezus: Tyś jest Mesjasz, Syn Boży. Wyznanie Piotra streszcza mesjańskość Jezusa, który przyszedł, aby odkupić ludzkość i pojednać ją na nowo z Bogiem Ojcem. Dla podkreślenia tej właściwej odpowiedzi Jezus mówi: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pytanie, jakie Jezus skierował do uczniów o swoją tożsamość, jest pytaniem, jakie kieruje również do każdego z nas. Ty za kogo uważasz Syna Człowieczego? W dzisiejszym kontekście społecznym nie zawsze jest łatwo dać właściwą odpowiedź, zwłaszcza tam, gdzie neguje się miejsce Jezusowi, kiedy usuwa się symbole Jego obecności z miejsc publicznych, kiedy na różne sposoby próbuje Mu się wytaczać procesy w trybunałach ludzkich. Danie odpowiedzi jasnej i zdecydowanej w takich okolicznościach wymaga odwagi. Chrześcijanin jednak nie może dawać odpowiedzi prowizorycznej lub przypadkowej, uwarunkowanej kontekstem kultury, religijności czy edukacji. Ta odpowiedź powinna wypłynąć z głębi jego serca i być owocem żywej wiary i dojrzałej miłości. Niezakłamana odpowiedź na pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, pozwoli mi również znaleźć właściwą odpowiedź na równie ważne pytanie: kim ja jestem? Święty Augustyn często zwracał się do Boga tymi słowami: spraw, abym Cię poznał, a przez to, abym i siebie poznał.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.